Podstawowe wartości miłości i miłość do dobra. Miłość w ogóle odnosi się do przedmiotów całej dziedziny wartości. Nie każdy jednak rodzaj wartości, dzięki którym miłość kieruje się na przedmioty, nadaje aktowi moralnie wartościowy charakter. Można by więc sądzić, że na przykład miłość do piękna, do poznania, nie jest żadnym moralnie wartościowym aktem, ale jest nim miłość do dobra. Byłoby to bardzo błędne zapatrywanie. Jakąż to wartość miałaby mieć miłość do piękna i do poznania, jeśli nie jakąś wartość moralną? Sama miłość do piękna nie jest piękna. Miłość do poznania nie ma żadnej wartości poznawczej. Te rodzaje miłości również są nosicielami wartości moralnych, o ile akty miłości ujęte są jako akty osoby. A czy tym bardziej nie ma takiego charakteru miłość do dobra? Wpierw jednak powstaje kwestia, czy istnieje sama miłość do dobra? Jak wykazałem gdzie indziej, tutaj jest punkt zwrotny od antycznej do chrześcijańskiej idei miłości. Wedle tamtej istnieje miłość do dobra. Wedle tej miłość jest nosicielem wartości dobry w najpierwotniejszym sensie. To też odpowiadam na pytanie przecząco. Istnieje miłość do wszelkich wartości, lub lepiej powiedziawszy, do wszelkich przedmiotów na podłożu wszelkich wartości, ale nie istnieje miłość do dobra. Miłość do dobra jako dobra jest nawet zła, ponieważ jest ona z konieczności faryzeizmem, którego formułę stanowi zdanie: kochaj dobro albo kochaj ludzi, o ile są dobrzy, oraz nienawidź zła albo ludzi, o ile są źli. Kochaj wszystko, jeśli jest nosicielem wartości. Słusznie jest chrześcijańską zasadą, a złych nawet w szczególnej mierze. Dlaczego tak jest? Z tego prostego powodu, że moralne bycie dobrym jakiejś osoby w swym pierwotnym sensie, nawet w odniesieniu do sfery absolutnej, jest określone miarą posiadanej przez nią miłości. Również moralna wartość, na przykład jakiejś wspólnoty, określona jest miarą w ogóle włożonej w nią miłości. Nie powinna zatem istnieć miłość do jakiegoś dobra, które mogłoby stać się jej przedmiotem, ponieważ wśród aktów właśnie miłość jest nosicielem wartości moralnie dobry, w wyróżnionym i najpierwotniejszym sensie. Gdyby było możliwe coś takiego jak prawdziwa miłość do dobra, to sama miłość nigdy nie mogłaby być nosicielem wartości moralnie dobry w najpierwotniejszym sensie. Jednak ona jest wśród aktów najpierwotniejszym nosicielem dobra. Właśnie w owym ruchu od niższej do wyższej wartości, wartość dobry ujawnia się najbardziej pierwotnie. Dlatego jest również wykluczone kochanie swego własnego bycia dobrym. Nie można bowiem kochać własnego kochania innej osoby. Wstawmy się jednak w położenie kogoś, kto udaje, że kocha dobro. Czy na przykład pomoże on temu, o którego moralnej dobroci nie przekonał się przedtem? Któż jednak powie, jeśli uważa go za złego w jakimkolwiek sensie, że człowiek ten jest zły, jeśli tylko był wystarczająco kochany, bądź przez siebie, bądź przez innych? Któż powie, że nie stałby się on kimś lepszym w akcie miłości i dzięki temu aktowi? Tutaj przebiega wyraźna granica między moralnością prawdziwą a faryzejską. Wykazaliśmy gdzie indziej, że nie istnieje żadne chcenie dobra dla samego dobra. Kto pomaga drugiemu, nie tak jak gdyby mu zależało na jego pomyślności czy zbawieniu, jak mówi Kant, lecz aby być dobrym. Kto widzi cudzą osobę jako sposobność do tego, by samemu być dobrym, do działania dobrze i tak dalej, ten nie jest dobry i nie zachowuje się dobrze, a tylko tak czyni, aby bez faktycznego pojawienia się wartości dobry w swoim bycie, chceniu, działaniu, mógł sądzić: jestem dobry. Świat nie jest, jak powiedział kiedyś dowcipnie Shaw, gimnazjum moralnym mającym na celu ulepszenie naszego charakteru. Faryzeusz chce się dobrze przedstawić sobie lub innym, lub Bogu, ale nie jest on dobry. Pokazałem tam również, że nie istnieje też jakieś chcenie uczynienia dobrze drugiemu z tej prostej przyczyny, że dobry jest wartością, która na mocy istotnościowego prawa wiąże się jedynie ze spontanicznymi, wolnymi aktami i z bytem osoby, które na mocy istotnościowego prawa nie mogą podlegać wpływom zewnętrznym. Sprawa wygląda dokładnie tak samo tutaj. W spełnieniu aktu miłości pojawia się, zabłyskuje w kochającym wartość dobry w najpierwotniejszym sensie. Każde rzekome uprzedmiotowienie dobra w miłości zawsze jest albo złudzeniem, że dobrem, a nie inną wartością jest to, co czynimy przedmiotem, albo złudzeniem, że dobro ujawnia nam się w miłości, a nie w innym akcie, na przykład w przedstawianiu i czuciu dobra, cieszeniu się dobrem itd. Zachowuje to ważność również w stosunku do Boga. Najwyższą formą miłości do Boga nie jest miłość do Boga jako czegoś wszechdobrego, to znaczy jakiejś rzeczy, lecz współdokonanie Jego miłości do świata, amare mundum in Deo, i do siebie samego, amare Deum in Deo. To znaczy to, co scholastycy, mistycy, a przedtem już Augustyn, nazywali amare in Deo. Jeśli chcemy przyznać Bogu najwyższą jakość moralną w nieskończonym sposobie istnienia, możemy to uczynić tylko wtedy, gdy sami dokonamy aktu miłości z Janem i Augustynem do jego najbardziej wewnętrznej istoty i powiemy: oto jest nieskończona miłość. Dopiero z tym rdzeniem boskiego centrum aktowego wiążą się jako atrybuty jego wszechdobroć i jego absolutna doskonałość moralna. Toteż istnieje tylko jeden podstawowy stosunek moralny między dobrymi – pójście za, dzięki naśladowaniu i współkochaniu. Z tego stanu faktycznego oraz z niezależnego od doświadczenia twierdzenia, że każda miłość, tak jak ona jakoś doświadczana, wywołuje miłość wzajemną i o tyle też powoduje pojawienie się nowego dobra moralnego, również bowiem miłość wzajemna jest znowu jak miłość, nosicielem wartości moralnie dobry, wynika zasada, którą chcemy nazwać zasadą solidarności wszystkich istot moralnych. Głosi ona, że zasadniczo każdy za wszystkich i wszyscy za każdego współodpowiadają za to, ile są moralnie warci, że jeśli chodzi o całkowitą odpowiedzialność ludzkości jako nosiciela wszystkich wartości moralnych wobec idei istoty moralnie doskonałej, wszyscy stoją za jednym i jeden za wszystkimi, że zatem również każdy jest współwinny za winę drugiego i każdy pierwotnie uczestniczy w pozytywnych wartościach moralnych wszystkich innych ludzi. Zasada ta jest następstwem tego, że nie ma żadnej miłości do dobra, że więc istnienie jakiegoś zła, dającego się bądź empirycznie wykazać, bądź też nie, zawsze współwarunkowane jest pełnym winy brakiem miłości ze strony wszystkich ludzi do nosiciela zła. Jeżeli bowiem miłość, o ile zostanie dostrzeżona, określa miłość wzajemną, czym w istocie może ona być zawsze, zgodnie z prawami możliwego rozumienia innych ludzi, bez uprzedniego założenia szczególnej realności cielesnej istot i ich wzajemnego działania przyczynowego, to również każde istnienie jakiegoś zła jest w sposób konieczny współwarunkowane brakiem wzajemnej miłości. To zaś uwarunkowane jest brakiem pierwotnej miłości. Twierdzenia te są zupełnie niezależne od faktycznych, empirycznych kontaktów między ludźmi. Są one także niezależne od tego, kto in concreto winę tę ponosi, a kto jej nie ponosi, kto ma moralne zasługi, a kto ich nie ma. Są one też niezależne od człowieka jako przypadkowej ziemskiej istoty żywej. Istnieje zatem jakaś całkowita wina moralna i jakaś całkowita zasługa moralnej wspólnoty egzystencjalnej, osób jako takich, która nigdy nie jest jedynie sumą moralnych wartości pojedynczych istot. Jeśli jednak miłość do dobra nie jest moralną miłością, to cóż wyróżnia miłość moralną? Z pewnością przecież Nie każda miłość w ogóle jest aktem moralnie wartościowym, chociaż zawsze jest aktem pozytywnie wartościowym. Na przykład miłość do piękna, poznania, przyrody, sztuki, do wszystkich wartości rzeczowych. Akty te na pewno nie są bezpośrednio nosicielami wartości moralnych, jakkolwiek mogą być nosicielami duchowych wartości aktowych, których wyższość w stosunku do wartości niższej czyni także ich osobowego nosiciela moralnie doskonalszym. Odpowiadam na to. Tę szczególną wartość miłości ma wtedy, gdy jest miłością osoby do samej osoby.